Nie wiem, nie będziemy tutaj na siłę zmuszać, prawda? Jakby ktoś chciał. O, jest pytanie. Wow, yes!
Ale może być, no ja oczywiście wierzę bardzo w doświadczenie panów, ale może być to trudne zagadnienie. Jest taka sytuacja, że teściowa oczekuje większego zaangażowania religijnego od synowej, ale zawsze w domu teściowej to ona jakby pilnowała tego, żeby rzeczywiście wartości religijne były utrzymywane, były. I jakby syn mamy jest przyzwyczajony do tego, że to kobieta jest za to odpowiedzialna. I co teraz? Jak im pomóc?
Generalnie to problem jest taki, że rodzice się często budzą i chcą młodym pomóc wtedy, kiedy już mogą tylko patrzeć, jak oni rosną. Bo to już zaczyna już wcześniej. Rodzice wtedy mogą się modlić, rodzice wtedy mogą pościć, jałmużnę dawać. Mogą również w bardzo mądry sposób podpowiadać rozwiązania. Natomiast narzucanie kończy się tak samo jak z tym wymuszaniem. To znaczy teraz komu? Generalna zasada taka, jeżeli coś się dzieje na linii my, teściowie, jedni czy drudzy, to rozsądek podpowiada, żebym ja załatwiał sprawę ze swoimi rodzicami, bo jest bliżej, mniej oficjalnie, mniej na zewnątrz i tak dalej, dyskretniej może załatwić, a żona ze swoimi rodzicami, ale zawsze występując z pozycji naszego wspólnego interesu. I to jest chyba najważniejsze, żeby młodzi wobec rodziców występowali z pozycji my. Weźmy sytuację, że powiedzmy synowa popełniła potworną gafę, zrobiła coś fatalnego i teraz wchodzi na to mąż. Co powinien zrobić? Mężczyźni najchętniej robią to, że on jak ma rację żona, to przyznaje żonie, jak ma rację teściowa, to przyznaje teściowie, jak ma rację, no tak rozsądnie. Błąd, krzywda wierząca zresztą mamie własnej. On powinien w tym beznadziejnym momencie stanąć przy żonie, objąć ją ramieniem i powiedzieć, kochana mamusiu, może głupio wyszło, ale ona na pewno źle nie chciała. Stanąć po stronie żony. On w ten sposób bardzo pomoże mamie. Dopowiedzmy do końca. Duża część mamuś niedorozwiniętych emocjonalnie walczy o synka jako o mężczyznę z synową. Ona nie wychowywała go do wyjścia z domu, tylko wychowała go dla siebie. By się trzeba cofnąć 20 parę lat, kiedy się synek urodził, kiedy ona marzyła o takiej cudownej relacji z mężem emocjonalnie, żeby się bez słów rozumieć, żeby się zgadywał jej myśli i tak dalej. A tu trafiła na mężczyznę, prawda? Chciałem powiedzieć beton, ale podpowiedź tu jest lepsza, tak? I teraz jest często niezadowolona, nienasycona, czasem sfrustrowana wręcz tym, że nie uzyskała tego uczuciowego bogactwa, o którym marzyła według swojej modły. I oto rodzi syna i uczucia wchodzą jak w masło. Odwraca się od męża, bardzo częsty scenariusz. Inwestuje uczucia w synu. Mąż tam jest w tym domu, ale jest... I teraz ona jest w okresie przekwitania, 40 parę lat. Najważniejszy mężczyzna jej życia, synek. Największa więź emocjonalna z synkiem. I przychodzi obca baba. Przychodzi obca baba i zabiera syna, nie? I ona teraz jest na pozycji wyszukiwać w tej synowej wad po to, żeby udowodnić sobie i synowi, że to jest nieodpowiednia partia dla niego. On oczywiście chce, żeby synek się ożenił, ale nie z taką babą. Gdyby księżną przyprowadził, byłoby źle. Dlatego mamie trzeba pomóc. Jak synek stanie przy żonie czy narzeczonej w beznadziejnej sprawie dla niej, stanie przy niej przeciwko mamie, to mama jednoznacznie widzi. Tego się nie ruszy. Jeżeli nie chcę stracić synka, muszę zaakceptować synową. I się przestawia. Wyszukuje w synowej zalet, żeby móc ją zaakceptować. I tak jak chce, to znajdzie wady. I jak chce, znajdzie zalety. Jest to bardzo ważne, żeby syn potrafił stanąć jakby przeciwko matce, bardzo jej pomagając zresztą. Ale wracając sprawie do wychowania religijnego, bardzo często młodzi ludzie zostawiają wychowanie religijne dziadkom, bo oni są bardziej religijni, mają więcej czasu i tak dalej. Ogromny błąd, bo dziecko buduje sobie obraz Boga, patrząc na ojca. I nikt z nas, mężczyzn, się od tego nie obroni. Jeżeli dziecko, patrząc na swojego tatusia, zbuduje w sobie nieprzyzwoity obraz Boga, karykaturę Boga, to z ogromną pewnością tego Boga w wieku lat kilkunastu odrzuci. Tylko co odrzuci? Odrzuci karykaturę. Jeżeli Bóg jest taki, to ja w Niego nie wierzę. Tylko że Bóg nie jest taki. Boga prawdziwego, na ile jesteśmy w stanie Go poznać, nikt nie odrzuci, nikt przy zdrowych zmysłach nie odrzuci. Natomiast karykaturę łatwo. Tylko że On odrzucił karykaturę, a za tym poszło co? Zerwanie więzi z Kościołem, zerwanie z sakramentami, zerwanie z Bogiem prawdziwym, o którym nie ma zielonego pojęcia. Dzięki Ojcu, który dał mu nieprzyzwoity, wpoił w niego nieprzyzwoity obraz Boga. Także kobiety, które mówią, to ja wezmę na siebie tą religijność, bo ten chłopiec trochę... Nie! Jeżeli w tej samej wspomnianej przez Andrzeja ad hortate familiaris consortio, Jan Paweł II wymienia cztery funkcje ojca. Na pierwszym miejscu odpowiedzialność za życie poczęte. Na drugim miejscu udział w wychowaniu. Na trzecim miejscu praca, ale praca nie jako coś na zewnątrz, tylko praca służąca, podporządkowana rodzinie. I na czwartym miejscu przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Są cztery niezbywalne funkcje, któremu żadnemu z mężczyzn nie wolno się wycofać. Jeżeli się wycofa, skrzywdzi własne dzieci. Wiele żon do tego przykłada ręce, zwalniając mężów z wychowania religijnego. Wielu dziadków przykłada do tego ręce, zastępując rodziców, bo my to lepiej zrobimy. Tutaj nie ma zastępowalności. Tu rodzice. Pewne rzeczy należą w wychowaniu, to jest osobny temat. Do matki, pewne do ojca i tu nie wolno, nie da się zamienić. Przepraszam. Prawda? Także akurat poruszenie teściów w kontekście wychowania religijnego to absolutnie mogą tylko wspierać, ale wychowanie należy do rodziców. Bo inaczej no będzie po prostu źle. Będą jakieś namiastki tylko. Tak.
Ja mam takie pytanie, bo panowie w tej chwili powinni być z żonami najprawdopodobniej. I z dziećmi, a panowie są tutaj. Jak sobie radzić właśnie w takiej sytuacji, że pracuję 12 godzin sobie na dobę, załóżmy, 8 godzin śpię i mam 4 godziny dla żony, dla rodziny, a w weekend mam pracę w domu, prawda? Kiedyś pan, chyba pan właśnie gdzieś słyszałem, że mówił, że właśnie z żoną to... To był początek wykładu w Lublinie i pan mówił, że właśnie w tej chwili właśnie powinien być z żoną, a godzinę czasu ma wykład, 3 godziny w pociągu w jedną stronę, 3 godziny z powrotem. I właśnie jak panowie sobie z tym radzą? Jak to robić?
To znaczy... Ja dzisiaj uczciwie przyznaję, że rozmawiałem z żoną całe pół godziny w trakcie jazdy samochodem z domu na uczelnię. Zresztą akurat tak się złożyło, że również w samochodzie były 3 córki, także mieliśmy okazję pogadać. 2 przysypiały jeszcze, prawda? Natomiast tutaj była, mówię o tym dlatego w taki sposób, że często mi się zdarza, że nawet tej pół godziny nie mam dziennie na tą rozmowę, bo rzeczywiście tak bywa. Ale moja odpowiedź jest taka. Podobnie zresztą jak Jacek może powiedzieć też za chwilę o tym, co robi jego żona. Ja bardzo często, zdarza mi się też czasami, że jestem w domu i żony nie ma w domu, bo jest na kursie z narzeczonymi na przykład, prawda? I pomijając tą całą sprawę, że rzeczywiście ja nie mam wtedy z nią fizycznego kontaktu, ja doskonale wiem, że ona dobrze o mnie tam mówi, prawda? Co jest niezwykle istotne oczywiście dla mężczyzny szczególnie. I to są te elementy, które są pozamaterialne, ale które na pewno, jeżeli chodzi o więź, mają olbrzymie znaczenie. Jeżeli mogę powiedzieć, jestem święcie przekonany, że tak jest po prostu i nie mam żadnej wątpliwości co do tego. I to jest... Ta pewność, która mnie całkowicie uspokaja, się mogę w związku z tym uśmiechać, mówiąc do pana, tak bym po prostu musiał coś kombinować tutaj, prawda? To jest ten element. Natomiast jeżeli chodzi o więź, bo pytanie jest trochę może tutaj na wesoło, ale pytanie jest niezwykle ważne. Proszę Państwa, bardzo często tak bywało, że trzeba było ten czas dzielić i to, co Jacek powiedział też na przykład na temat wychowania religijnego. Tak się złożyło, że akurat nasze dziewczyny wszystkie szły trochę wcześniej do pierwszej komunii, to myśmy na zmiany chodzili na katechezę, która była obowiązkowo z rodzicami, bo tylko taka mogła być, jeżeli takie było przygotowywanie. Także nie było tak, że one widziały tylko mamę, która je ciągnęła do kościoła na przykład, prawda? Tylko również wielokrotnie, ja szedłem na tą katechezę. Wtedy, kiedy jesteśmy w domu, staramy się iść razem, o ile to jest oczywiście możliwe. No teraz prawie dzieci w domu nie ma, bo najmłodsza ma 19 lat, jest po prostu na pierwszym roku studiów, wszystkie pozostałe są starsze, więc mogę powiedzieć, że jestem ojcem bez dzieci, natomiast no, są one już nie są na poziomie dziecięcym. Jacek jest w trochę lepszej sytuacji, bo jeszcze może bardziej się do niego kleją niż te moje duże do mnie, chociaż to różnie bywa. One już są tak w wielu przypadkach doskonale przygotowane, że ta sytuacja, którą Jacek prezentował, to one często przychodzą do mnie i mówią, tata, no. Także wiedzą, że w innej formie nie da się do mnie trafić. W związku z tym najpierw jest ten ruch, a potem dopiero transmisja informacji. I jest pełna ramka informacyjna przekazana, prawda? Zawsze jest inicjowanie, tak jak w szeregowym kanale, a nie selektorowym, tak?
To może ja dwa słowa. Zdając sobie sprawę, tak nie tak dawno, gdzieś na plakacie, aż wstyd, na ulicy przeczytałem słowa kardynała Wyszyńskiego, Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. I to powinno być dla człowieka rozumnego przedmiotem refleksji. Ile czasu można dać komu? Prawda? I teraz ja daję dużo czasu na zewnątrz, tylko zawsze to jest za pozwoleniem żony. Nigdy bym nie zrobił tego, gdyby ona mówiła, słuchaj, już nie. Po drugie, ja kradnę czas. Kradnę czas dla dzieci. Jak to zrobiliśmy? Ja bez problemu wstaję rano. Codziennie rano ja wstaję, ja szykuję dzieciom śniadanie, ja wyprawiam dzieci do szkoły. Mam godzinę. Żonie też.
Ja też.
Proszę. Prawda? I mam godzinę wykradzioną dziennie z dziećmi. Akurat dobrze się składa, bo żona to, jak to mówimy, bez względu na to, o której godzinie wstaje, budzi się o 11:00. Więc i tak rano byłby kłopot. To jest jedna rzecz, prawda? Wykradziony czas. Na uczelni pracując mogę sobie tak ułożyć zajęcie, zaczynam najwcześniej o 9:45. Wobec tego spokojniutko rano wyprawiam dzieci. Jest to mój przywilej. Teraz dalej. Weekendy. No wyjazd. Teraz jedziemy. Przykład najbliższy. Dzisiaj, jutro wracam do domu. Jutro wieczorem wyjeżdżam na spotkanie do Bydgoszczy. Martyria, duszpasterstwo akademickie. Zapraszam. Mówię, okej, przyjeżdżam. Ale ja jadę z dziećmi, niech się martwią. Akurat w tym wypadku nie muszą się martwić, bo mam tam rodzinę, prawda? Zawożę dzieci do rodziny, jadę na wykłady i wracam, dzieci z żoną, tak? I wracam do nich, jestem z nimi, jedziemy samochodem. Zresztą czas spędzany w samochodzie, my dużo jeździmy. Taki standard wyjazdu z domu to jest 520 kilometrów. Takie miejsce mamy swoje w górach i tam jeździmy. Ile rzeczy może wydarzyć się w samochodzie? Czytania, rozmów najróżniejszych. To jest często zmarnowany czas. Muzyka, prawda? Jedziemy. Nie. To jest inna, takie elementy strategii. Mamy długie wakacje. Ja sobie pozwalam na rzeczywiście długie wakacje. Jeżdżę po tych różnych tam wykładach, po rekolekcjach gdzieś tam. Z dzieciakami. Rzeczywiście, tygodniowe rekolekcje z dziećmi. Jak zaczynaliśmy Hermanice, ta książeczka Młodzi i Miłość, to było sprzed chyba 11 czy 12 lat w Hermanicach razem z Andrzej, z żoną, z Grażynką, z czwórką dzieciaków. My z trójką dzieciaków. Jeszcze było jedno małżeństwo z trójką dzieciaków, prawda? I teraz było tak, że ja mówię wykład i taki dwulatek przychodzi, łapie za nogę. I ja mówię, pogłaszczę, prawda? Ale ja jestem pod ręką wtedy. I staram się to łączyć, prawda, żeby jeździć dzieciakami. Nawet jak są męczące wyjazdy po 1000 kilometrów, jedziemy razem całą rodziną i czasem parę razy skorzystały, bo miały jakieś wyjazdy zagraniczne również, prawda, do Polonii, to tam miały program artystyczny taki, a my tylko zasuwaliśmy z żoną, prawda, na wykładach, a one miały pełne uciechy związane z pobytem w danym kraju. Ale trzeba o tym myśleć. Nie można zapędzić w jakąś działalność. Ja mówię często tak, na pierwszym miejscu Bóg, na drugim współmałżonek, na trzecim dzieci, na czwartym inni ludzie. I to musi mieć też pewne odzwierciedlenie w czasie przekazywanym. I teraz na usprawiedliwienie, Andrzej mówił też, ma te usprawiedliwienia, na usprawiedliwienie. Najstarsza córka, chyba trzecia klasa szkoły podstawowej, tam takie wypracowanie, co by, czego się boisz, co byś chciała, tralala, takie podpuszczanie dzieci, żeby opowiedziały, co tam w domu się dzieje, nie? No i ona napisała, nasza Marysia, chciałabym, żeby tatuś więcej był w domu, przecinek, ale żeby nie przestał pomagać innym ludziom. Prawda? Dziecko na poziomie trzeciej klasy podstawowej. Ja wierzę, że czas, który spędzam z innymi ludźmi, jest też pewnym świadectwem dla dzieci, że warto, że trzeba, że godzi się człowiekowi nie zamykać w sprawie, w kręgu własnych wygodnych spraw. I w dzieciakach obserwuję niesamowite akty ofiarności. Od maleńkości. Których nigdy im intelektualnie bym tego nie przekazał, że tak trzeba. Ale trzeba o tym myśleć. To jest bardzo ważny problem.
Ale na pewno za dużo jest. Nie ulega żadnej
wątpliwości. Tylko ja coraz częściej z całą rodziną. Na drugi raz nie przyjmiemy zaproszenia do Wrocławia. Nie, ale mówię, ja najuczciwie jak mogę odpowiadam, prawda? Ciągle myślę o tym, jak to zrobić, żeby pogodzić sprawy. Ważne, trudne. Bohaterowie są zmęczeni. Może jeszcze, żeby upamiętnić dwa najczulsze punkty, o których nie wolno sobie żartować. Kobiety i mężczyzny. Wiadomo, kobiety to jest piękno, dobro. Mężczyzna to jest tu. Takie dwa kawały rodem z raju. Zaczniemy od pań oczywiście. Zaczniemy od pań. Pan Bóg stworzył rośliny, był zadowolony, ponieważ były udane. Potem stworzył zwierzęta, był bardzo zadowolony. Stworzył mężczyznę, był z siebie dumny. Był mężczyzna wspaniały, mądry, dzielny. Potem stworzył kobietę, tak popatrzył. Ty to się będziesz musiała malować. Znamy. Czasem stosuje jako test. Jeżeli dziewczyna nie potrafi się z tego uśmiechnąć, to świadczy, że ma mocne zaburzenie poczucia własnej wartości. To jest też pewna recepta. Śmiejmy się z siebie, bo inaczej to będziemy strasznie smutni. Ale panowie, żeby to powiedział. No zresztą nieważne, sprzed wielu, wielu lat kawał. Adam w raju do Pana Boga mówi: Panie Boże, dlaczego Ty stworzyłeś tą Ewę taką piękną, taką ponętną, taką atrakcyjną, że ja tylko Ewa, Ewa i Ewa. Adamie, chciałem, byś mógł ją pokochać. No dobrze, Panie Boże, ale w takim razie, dlaczego jednocześnie stworzyłeś ją taką niekonsekwentną, roztrzepotaną, nie... Przepraszam, Panie Boże, taką głupią! Adamie, ja chciałem, żebyś nie tylko Ty mógł ją pokochać, ale by i ona Ciebie pokochać mogła. I oby mężczyźni umieli się nad tym uśmiechnąć, bo inaczej będzie ciężko w życiu. Tym optymistycznym akcentem chyba.
Myślę, że podziękujemy bardzo serdecznie za postawę i za świadectwo życia.